Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do duchowej walki i odkrywania wiary w Boga zachęcał Benedykt XVI na czas Wielkiego Postu. Nasz magazyn wypełnią fragmenty papieskiego rozważania skierowane do wiernych podczas modlitwy Anioł Pański. Wśród tłumów wiernych zgromadzonych na modlitwie południowej z mikrofonem znaleźli się Agnieszka Całek i Tomasz Reczko. Już za chwilę relacja z ich spotkania z grupą polskich wiernych, dzielących się reakcją na decyzję papieża o abdykacji oraz refleksją i oceną jego pontyfikatu. Magazyn kończy kolejny odcinek audycji księdza Rafała Zarzecznego, jezuity, pod tytułem Ex Oriente Lux. Tym razem przytoczy on etiopską opowieść miłosną napisaną przez Heliodora. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Wielki Post to dobry czas, by na nowo odkryć w wierze w Boga fundament naszego życia i życia Kościoła. Ten najnowszy tweet Benedykta XVI można uznać za syntezę jego rozważania na Anioł Pański. Papież przypomniał w nim bowiem sens ascetycznego przygotowania do Wielkanocy.
W obecnym roku wiary Wielki Post jest okresem sprzyjającym odkryciu wiary w Boga jako podstawowego kryterium naszego życia, a także życia Kościoła. Wiąże się to zawsze z walką, zmaganiami duchowymi, ponieważ zły duch przeciwstawia się naturalnie naszemu uświęceniu i usiłuje nas ściągnąć z Bożej drogi. Dlatego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu co roku czytana jest Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni.
Ojciec Święty wskazał, że w ewangelicznym opowiadaniu o kuszeniu Jezus demaskuje fałszywe wyobrażenia o Mesjaszu, podsuwane mu przez diabła. Czyni to na mocy mesjańskiego namaszczenia Duchem Świętym, jakie otrzymał podczas chrztu nad Jordanem. Te pokusy to zarazem fałszywe obrazy człowieka, które w każdym czasie zastawiają pułapkę sumieniu, udając propozycje stosowne i skuteczne, wręcz dobre.
Ich kwintesencja polega zawsze na instrumentalizacji Boga dla własnych interesów, przypisywaniu większego znaczenia sukcesowi czy dobrom materialnym. Kusiciel jest podstępny, nie pobudza wprost do zła, ale ku fałszywemu dobru, każąc wierzyć, że tym, co prawdziwe, jest władza i to, co zaspokaja podstawowe potrzeby. W ten sposób Bóg staje się drugorzędny, sprowadza się do środka, w ostateczności staje się nierealny, nie liczy się, zanika. W ostatecznym rozrachunku stawką w kuszeniu jest wiara, ponieważ stawką jest Bóg. W decydujących chwilach, a jeśli dobrze się przypatrzeć, w każdej chwili, mamy do czynienia z dylematem. Chcemy skoncentrować się na sobie samych czy na Bogu? Na dobru własnym czy też na prawdziwym dobru, na tym, co jest rzeczywiście dobre?
Benedykt XVI przypomniał nauczanie ojców Kościoła, którzy kuszenie na pustyni interpretują w kluczu zstąpienia Jezusa w naszą ludzką kondycję, w otchłań grzechu i jego konsekwencje. Tę drogę przebył on aż do końca, aż do śmierci krzyżowej i do piekieł i aż do krańcowego oddalenia od Boga.
W ten sposób jest on ręką, którą Bóg wyciągnął do człowieka, do zagubionej owcy, aby ją przywieźć w bezpieczne miejsce. Jak uczy święty Augustyn, Jezus wziął od nas pokusy, by nam dać swoje zwycięstwo. Nie lękamy się więc także i my stanięcia w obliczu walki ze złym duchem. Ważne, abyśmy to czynili wraz z Nim, z Chrystusem zwycięzcą. Abyśmy z Nim mogli przebywać, zwróćmy się teraz do Matki, do Maryi. Przyzywajmy ją z dziecięcą ufnością w godzinie próby, a ona sprawi, że odczujemy możną obecność jej boskiego Syna, aby odrzucić pokusy słowem Chrystusa i w ten sposób umieścić na nowo Boga w centrum naszego życia.
Swoje rozważanie Benedykt XVI streścił w innych językach, w tym po polsku.
Dziękuję bardzo za modlitewne wsparcie i duchową bliskość w tych szczególnych dniach dla Kościoła i dla mnie. Dzisiaj Ewangelia okazuje nam Chrystusa kuczonego na pustyni przez szatana. Umocnieni łaską Bożego Syna, umiemy zwycięcia z Czechem służyć tylko Bogu samemu. Waszym modlitwom polecam rekolekcje, które dzisiaj rozpoczniemy w Watykanie. Serce wam błogosławię.
Za modlitewną bliskość papież podziękował też innym wiernym, którzy tłumnie wypełnili dziś plac Świętego Piotra i przyległe ulice. Wśród przybyłych znalazły się władze Rzymu, liczne delegacje włoskich diecezji oraz wspólnot i ruchów kościelnych. Ojciec Święty poprosił też wiernych o duchowe towarzyszenie jego rekolekcjom wielkopostnym, które zaczynają się wieczorem w Watykanie.
Na plac Świętego Piotra przybyło około 100 tysięcy wiernych. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
Na placu Świętego Piotra panowała niesamowita atmosfera. Na przedostatni Anioł Pański z Benedyktem XVI przybył tłum wiernych z całego świata. Na transparentach można było zobaczyć słowa podziękowania, wsparcia i zapewnienia o modlitwie w wielu różnych językach. Plac wypełniały radosne śpiewy i okrzyki.
To jest takie podniosła chwila w momencie, kiedy wiemy, że papież odchodzi. To się zupełnie inaczej odczuwa, kiedy wie się, że widzi się go po raz ostatni. Ten napis Grazie tutaj na przykład, który trzymają ludzie, śpiewy, krzyki Benedetto. Myślę, że to dlatego, że chcieli mu podziękować za to, że poświęcał się dla nas przez te kilka lat.
Dzisiejsze spotkanie z pielgrzymami szczególnie skłaniało do refleksji na temat kończącego się pontyfikatu.
Na pewno zapamiętamy to, że starał się pamiętać o Polakach, starał się mówić w naszym języku i mówił również do nas. Na pewno zapamiętamy też to, że chętnie odwiedził nas w Polsce zaraz po wyborze.
Papież Benedykt XVI, kontynuując apostolat Jana Pawła II, dostarczył nam przeżyć religijnych bardzo głębokich. Jego katechezy były bardzo kształcone i miały bardzo głęboką treść religijną, jednocześnie bardzo zrozumiałą dla nas laików.
Obecni na placu Świętego Piotra Polacy dzielili się osobistymi wspomnieniami i przemyśleniami o posłudze Benedykta XVI, a także troską o przyszłość Kościoła.
Był na pewno wspaniały, był ożywczy. Był bardzo też spontaniczny w wielu swoich aspektach, a przede wszystkim był to pontyfikat, który wniósł bardzo wiele też spokoju.
Ojciec Święty uczy nas wiary, patrzenia z wiarą na codzienność, oczekiwania Chrystusa w swoim życiu. Zawsze z radością słucham orędzia Ojca Świętego.
Możemy się na pewno modlić za tego papieża, który powoli odchodzi, ale przede wszystkim modlić się o dobrego następcę po Benedykcie XVI, który będzie nam przewodził w Kościele Piotrowym.
Pielgrzymi nie kryli smutku z powodu ustąpienia papieża, wyrażając jednocześnie zrozumienie dla jego trudnej decyzji.
Ten pontyfikat był bardzo trudny dla naszego papieża, Benedykta XVI. Po tak wspaniałym, wielkim papieżu, jak był nasz Polak, nie miał łatwo. A mnie się wydawało, że teraz już wszyscy go pokochali, zaakceptowali i w tej chwili odchodzi. To jest bardzo trudne, dla nas też. Ja po prostu płaczę za nim, dlatego że ja zawsze się modlę za kapłanów, a szczególnie za papieża.
Mnie to bardzo żal, że odchodzi, bo naprawdę zrobił dużo dobrego dla Kościoła.
Zasługi Benedykta XVI dla Kościoła podkreślali również młodzi wierni obecni na modlitwie Anioł Pański.
Ja osobiście jestem wielkim fanem, jeśli można tak to nazwać, Benedykta, ze względu na jego konserwatywne podejście. I to było uzdrowienie dla naszego Kościoła. Tego było nam potrzeba. Potrzebne były zmiany temu Kościołowi. I za to szanuję bardzo Benedykta.
Na placu Świętego Piotra czuło się, że wyrazy szacunku, modlitewnego wsparcia, smutku z powodu odejścia i radości z ostatniego spotkania z papieżem mieszają się ze sobą, tworząc niepowtarzalną atmosferę tych chwil.
Już drugi raz jestem. Pierwszy raz byłem na 18. rocznicę ślubu z żoną, a teraz jestem na 40. rocznicę ślubu. Mamy 5 dzieci ładnych, pięknych. Bogu dziękować, bardzo dobrze, że w historyczną datę żeśmy przyjechali pożegnać Ojca Świętego. No i myślimy, że może ponownie będzie Polak.
Bardzo pragnęłam przyjechać do naszego papieża. Wszystkich kocham, ale jestem tak szczęśliwa, że mogłam jeszcze w ostatnich dniach zobaczyć papieża obecnego.
Po intensywnym tygodniu, w którym dowiedzieliśmy się o papieskiej abdykacji, Benedykt XVI rozpocznie rekolekcję. Następnym razem Ojciec Święty spotka się z wiernymi w środę podczas ostatniej za jego pontyfikatu audiencji generalnej.
Mówili dla Państwa
Agnieszka Całek
i Tomasz Reczko.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Heliodor, czyli o etiopskich wyprawach miłosnych. Jest taka księga spisana po grecku przez niejakiego Heliodora z Emezy w III lub IV wieku po Chrystusie. Dawniej utożsamiano jej autora z pewnym biskupem noszącym to samo imię, co jest jednak wielce nieprawdopodobne. Księga ta świetnie odpowiada naszej wiedzy o wyprawach, handlu i dyplomacji w połowie III wieku. Nie ma w niej nic typowo chrześcijańskiego. Sporo zaś mówi się o tradycyjnych kultach greckich i orientalnych. Jest wreszcie w niej wiele z całkiem klasycznej literatury helenistycznej, a zwłaszcza z gatunku, który określamy mianem powieści miłosnej albo romansem po prostu. Gatunek ten, popularny w każdej epoce, wywodzi się już od Greków, rozmiłowanych w opowiadaniach o dalekich krajach, o egzotycznych podróżach, o niezwykłej przyrodzie, o ciekawych ludziach i ich odmiennych obyczajach, o religiach, wojnach i przygodach. No i o miłości rzecz jasna, która podlega wielu próbom i rozłąkom, ale potem wszystko się kończy dobrze, tak jak w miłości być powinno. Najstarszym znanym nam romansem była opowieść o Ninosie i Semiramidzie. W pierwszym wieku przed Chrystusem powstaje historia Chaireasza i Kaliroe, a potem mamy opowiadania efeskie Ksenofonta i cykl o wyprawach Aleksandra, niejakiego pseudokalistenesa. A wreszcie dzisiejsza opowieść etiopska, pióra Heliodora, ostatni zachowany grecki romans antyczny, zawile skonstruowany, ale zabawny i bardzo dojrzały. W języku polskim mamy aż dwa przekłady etiopskiego romansu. Po raz pierwszy spolszczył go na podstawie tekstu niemieckiego niejaki Jan albo Andrzej Zacharzewski i wydał drukiem w Wilnie w 1590 roku. Na szczęście mamy też całkiem nowy i porządny przekład autorstwa Sylwestra Dworackiego, wydany w Poznaniu w roku 2000, pod tytułem Opowieść etiopska o Teagenesie i Chariklei. Przy okazji wspomnijmy też inne polonikum związane z księgą. Jezuita Stanisław Warszewicki przełożył etiopiki z greki na łacinę i wydał w szwajcarskiej Bazylei w roku 1552 ze wstępem Melanchtona. A ponieważ grekę podówczas znali nieliczni, zaś łacinę prawie wszyscy, przekład ten przyczynił się niezmiernie do popularyzacji pisma Heliodora i fortuny, jaką książka ta cieszyła się u potomnych. O czym właściwie jest to opowieść? O Teagenesie i o Heriklei. Ona była księżniczką etiopską, córką Hydaspesa i Persinny, potężnych władców czarnej Etiopii. Urodziła się jednak biała, bo mama zapatrzyła się kiedyś na obraz któregoś z greckich bogów. By nie być posądzoną o cudzołóstwo, Persinna każe zawieźć tę swoją nowonarodzoną córkę do Egiptu, gdzie też oddano ją pewnemu kupcowi z Grecji. Ten z kolei zabrał dziecko do Delf i powierzył je kapłankom Artemidy. Upłynęły lata i sprawiły, że Chariklea stała się piękna. Nic więc dziwnego, że się w niej zakochał od pierwszego wejrzenia szlachetny i bogaty młodzian imieniem Teagenes. Kiedy prawda o jej pochodzeniu wyszła na jaw, oboje uciekli do Egiptu, by stąd udać się do Etiopii. W Po drodze mają wiele przygód, bo spotykają piratów, potem rozbójników, potem biorą udział w wojnie perskiej i mają też wiele innych przygód. Uwięzieni w mieście Filaj stają się łupem wyprawy Etiopczyków, którzy zabierają ich do stolicy ich państwa w mieście Meroe. Tu Chariklea zostaje szczęśliwie rozpoznana, no i w samą porę, bo właśnie miała być złożona w ofierze słonecznemu bóstwu i to przez własnego ojca. Szczęśliwie przywrócona rodzicom, może przedstawić im narzeczonego, którego też wreszcie poślubia, po czym żyją długo i szczęśliwie. A my przy okazji dostajemy garść informacji i ówczesnych wyobrażeń, jaka ta Etiopia musi być. Bo oczywiście to, co napisane, z prawdziwą Etiopią nie ma wiele wspólnego. Meroe to miasto nad Nilem, na północ od Chartumu. Etiopią Heliodora miało być zatem królestwo na terenie dzisiejszego Sudanu, gdzie zbiegają się dwa Nile, ten biały płynący z jeziora Wiktorii, no i ten błękitny, który, jak wiemy, początek swój bierze z jeziora Tana na wyżynie etiopskiej. Oczywiście Heliodor nigdy tam nie był i w ogóle mało kto wiedział w jego czasach coś więcej niż to, co opisywał Herodot w swojej historii oraz autor Periplusa, podręcznika dla żeglarzy pływających po Morzu Czerwonym. Ale przecież nic to nie przeszkadzało, a wprost przeciwnie, by właśnie w tej nieznanej i mitycznej Etiopii umieścić akcję romantycznej wyprawy. W rzeczywistości Królestwo Aksumskie nie było stąd bardzo daleko. Starożytne Meroe nad Nilem leży niemal na tej samej szerokości geograficznej, co dawny port Adulis nad Morzem Czerwonym, albo Asmara, nowożytna stolica Erytrei. Dawni władcy Królestwa Aksum, protoplaści naszych dzisiejszych Etiopczyków, nieraz wyprawiali się w istocie w celach całkiem wojennych na pustynię nubijską, na obszary dzisiejszego Sudanu. I rzeczywiście, sprawdzone źródła historyczne, mówiące o Meroe jako niepodległym państwie, pochodzą z połowy III wieku. Ale już około roku 260 zostało ono podbite właśnie przez Aksumitów. Nie myli się zatem bardzo Heliodor, opisując w III wieku militarne podboje Etiopczyków. Skoro nie zwyciężyli ich Egipcjanie ani Persowie, skoro nie docierali tam Grecy ani Rzymianie, musi to być rzeczywiście lud potężny i tajemniczy, a ich kraina odległa i zapewne opływająca mlekiem i miodem. A czegóż więcej potrzeba do romantycznej wyprawy? W powieści przecież nieważne, czy rzeczy wydarzyły się naprawdę. Ważniejsze są te uniwersalne prawdy. Jeśli jeszcze przedstawiają nam odległy świat, tak jak go widzieli i rozumieli ludzie przed wiekami, to cóż nam więcej potrzeba do dobrej i pożytecznej zabawy? Chyba już tylko zasiąść nad książką, choćby przy szklance wina albo i kubku gorącej herbaty.
I to już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.